Chcę dzisiaj kilka słów powiedzieć na kolejne zagadnienie związane z miłością. Przez ostatnie kilka miesięcy rozważaliśmy jeden werset. Mówiliśmy, miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa i nie nadyma się. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy popatrzyli razem na początek 5 wersetu, Koryntian, 1 Koryntian 13 rozdział, początek 5 wersetu, nie postępuje nieprzystojnie. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Oczywiście moglibyśmy próbować pomyśleć, z czym nam się kojarzy słowo nieprzystojnie i w ten sposób spróbować zrozumieć, o co tutaj chodzi. Tak? Jednakże chcemy właściwie zrozumieć znaczenie słów Biblii, a to w związku z tym nie ma większego znaczenia, co my myślimy i jak my rozumiemy słowo, które jest przetłumaczone nieprzystojnie. Musimy wiedzieć, jak to słowo było używane w starożytności i co mógł przez to rozumieć Paweł, kiedy mówił, że miłość nie postępuje nieprzystojnie. Grecki czasownik aschemoneo, który jest tam użyty, tłumaczony w leksykonach, znaczy postępować nieprzystojnie, niewłaściwie, niestosownie. I to jest sama definicja. Ale taka sama definicja też nam nie wystarczy. Bo musimy zadać sobie pytanie, w jakim sensie miłość nie postępuje niestosownie. Czy chodzi na przykład o stosowne lub niestosowne zachowanie się przy stole? A może chodzi ogólnie o savoir-vivre, tak zwane zasady dobrego zachowania, dobrego wychowania, w sensie bardzo ogólnym? A może chodzi o przede wszystkim stosowne lub niestosowne ubieranie się? Może o to chodzi? A może chodzi o niewłaściwe dostosowanie się do okoliczności, do ludzi, z którymi mamy do czynienia, lub do sytuacji, w której jesteśmy, że zachowujemy się stosownie lub niestosownie? Rozumując w ten sposób, nie byłoby końca spekulacją. Byśmy sobie mogli spekulować dalej i taką długą listę. A może to, a może tamto. Czasownik eschemoneo występuje w Nowym Testamencie tylko dwa razy. I wyłącznie w pierwszym liście do Koryntian. W 1 Koryntian 13:5, to jest ten werset, który czytamy, gdzie jest powiedziane, że miłość nie postępuje nieprzystojnie, to słowo pozbawione jest jakiegokolwiek kontekstu. Czyli nie ma żadnego wytłumaczenia, o co Pawłowi o to chodzi. Żadnego. Zero. Natomiast drugi raz to słowo jest użyte w 1 Koryntian 7 rozdział, 36 werset. I tutaj jest użyty w kontekście zawarcia związku małżeńskiego przez osoby zaręczone. Jednakże jest tutaj mały problem. Żeby przeanalizować ten werset, trzeba by dokładnie przeanalizować cały rozdział 7 listu do Koryntian, żeby go właściwie umieścić w tym kontekście. A to jest tematem niejako na oddzielną sesję. W związku z tym dzisiaj nie zajmiemy się tym wersetem z 7 rozdziału 36 wersetu. Ale na szczęście jest jeszcze inne bardzo dobre rozwiązanie. Mamy pokrewne słowo, mamy rzeczownik pokrewny, grecki, który jest użyty dwa razy w Nowym Testamencie, który pochodzi od tego czasownika. Jeszcze raz przypomnę, czasownik aschemoneo, a jest rzeczownik aschemosune. Nawet bardzo podobne brzmienie, prawdaż? Który występuje dwa razy w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian i w objawieniu Jana. I sprawdźmy, w jakim znaczeniu Nowy Testament używa tego słowa. Aschemosune jest użyte w znaczeniu takim. Najpierw powiem, a potem dam werset. Niewłaściwe zachowanie, nieprzyzwoitość, nagość, również w sensie zewnętrzne narządy płciowe, wulgarne uczynki lubieżne. W takim znaczeniu jest użyte to słowo, ten rzeczownik. Przykład z objawienia, 16 rozdział, 15 werset. 16 rozdział objawienia, 15 werset. Czytamy ten werset. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Słowo sromoty właśnie jest greckim rzeczownikiem aschemosune. Żeby nie widziano sromoty jego. Ktoś, kto pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago. Co należy rozumieć poprzez pilnowanie szat swoich, albo co należy rozumieć poprzez chodzenie nago? Znajdziemy wyjaśnienie tego, tych słów w, tym samym, w tej samej księdze objawienia, w liście do zboru w Sardes. I jak otworzymy trzeci rozdział księgi objawienia, wersety 2, 3 i 4 przeczytajmy. Trzeci rozdział księgi objawienia Jana, wersety 2, 3 i 4 i tam mamy tak. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskocza. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat. Więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Wierzący w Sardes nie wypełniali przykazań Bożego Słowa. Ich uczynki były niedoskonałe. I zbór ten potrzebuje upamiętania się, w sensie postępowania według nauki, którą otrzymali. Bo Jezus mówi, otrzymaliście naukę i macie według tego postępować, a nie postępujecie. Inaczej mówiąc, zbór ten żyje w grzechu. Symbolem życia w świętości w języku biblijnym jest noszenie czystych albo białych szat. Natomiast symbolem życia w grzechu w języku biblijnym jest noszenie szat brudnych, szat skalanych. Ponieważ wierzący w Sardes żyją w grzechu, z tego powodu ich szaty zostały skalane, to znaczy zaplamione, zabrudzone. I dlatego Jezus wzywa wierzących w Sardes do upamiętania, aby pamiętali to, czego się nauczyli i usłyszeli i według tego postępowali. Jezus mówi do nich tak, jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. To jest z listu do Sardes. I teraz wróćmy do tego samego wersetu z 16 rozdziału Księgi Objawienia, 15 werset, który już czytaliśmy wcześniej. Przeczytajmy go jeszcze raz. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego, słowo sromota, jeszcze raz powtarzam, to jest właśnie ten rzeczownik grecki, aschemosune. Jeżeli ktoś żyje w grzechu, a tym samym nie chodzi w szacie sprawiedliwości, to tak jakby był nagi, to tak jakby publicznie widziano jego sromotę, w sensie zewnętrzne narządy płciowe. Jest to ilustracja, która pokazuje, jak bardzo taki człowiek będzie się wstydzić za swoje złe uczynki, kiedy stanie przed Bogiem. Tak jakby stanął nago. Publicznie stanął nago. To jest ilustracja. Drugi raz ten rzeczownik aschemosune jest użyty w liście do Rzymian. Rozdział 1, werset 27. Czytam. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Sromota, czyli greckie słowo, aschemosune. Zdaniem komentatorów Biblii słowo aschemosune użyte tutaj określa praktyki seksualne pogan, czyli lubieżne uczynki. Czasownik z kolei aschemoneo, a więc miłość nie postępuje nieprzystojnie, możemy też rozumieć w tym samym znaczeniu. Czyli miłość nie postępuje nieprzystojnie, w sensie nie postępuje nieprzyzwoicie, czyli nie postępuje lubieżnie. Z tych dwóch wersetów z objawienia świętego Jana i z Rzymian słowo aschemosune kojarzy się ze wstydem, sromotą, nagością, narządami płciowymi, nieprzyzwoitym i lubieżnym postępowanie. Czy zatem słowa aschemosune i aschemoneo były używane w sensie przyzwoitości lub nieprzyzwoitości związanej z właściwym lub niewłaściwym zachowaniem się i czy były rozumiane w kontekście zachowań seksualnych? I teraz kilka przykładów użycia czasownika aschemoneo, który w Nowym Testamencie jest użyty 2 razy, ale w literaturze pozatestamentowej jest używany bardzo często. Grecy mieszkający w Koryncie doskonale rozumieliby, co rozumie się poprzez słowo aschemoneo. I tak podam kilka przykładów z literatury pozabiblijnej. Plutarch, żyjący w I wieku, pisze o władcy, o Filipie Macedońskim, który usiadł w taki sposób, że podwinął niefortunnie swoją tunikę w sposób tak nieprzyzwoity, że faktycznie obnażył się przed swoimi niewolnikami. I osoba, która zwróciła na to Filipowi uwagę, została później przez niego nazwana prawdziwym przyjacielem. Ten sam Plutarch opowiada też o próżniaczych rozrywkach związanych z winem i kobietami oraz innymi nieprzyzwoitymi rozrywkami. I tu jest ten czasownik użyty. Ten sam autor mówi też, że mężczyźni nie powinni rozbierać się do naga w łaźniach, w których są kobiety, ponieważ takie zachowanie uważano za nieprzyzwoite. Marek Katon, polityk i filozof rzymski żyjący w I wieku przed Chrystusem, rozwiódł się ze swoją żoną ze względu na jej nieprzyzwoite postępowanie, mianowicie cudzołóstwo. Czyli cudzołóstwo było uważane za nieprzyzwoite postępowanie, tak to rozumiemy. Epiktet z Hierapolis, filozof rzymski, który żył na przełomie I i II wieku, pisze o tym, że spanie obok pięknej kobiety, która tak nawiasem nie jest żoną, powoduje lubieżne myśli i jest czymś nieprzyzwoitym. Diochryzostom, filozof stoicki żyjący w I wieku naszej ery, mówi, że pijaństwo i rozpusta na prywatnych bankietach, gdzie po obiedzie goście zajmowali się stosunkami z prostytutkami, jest czymś nieprzyzwoitym. Józef Flawiusz, historyk rzymski, ale jednocześnie pochodzący z Żydów, opisuje romans Saleusa, który był nabotejskim księciem, i Salomę, która była siostrą Heroda Wielkiego, jako przykład nieprzyzwoitego zachowania się kochanków, których namiętność wyrażana w spojrzeniach i gestach była widoczna dla wszystkich na dworze Heroda. I to są przykłady z literatury nieprzyzwoitego, niestosownego zachowania się i użycia tego czasownika. Są też inne przykłady użycia tego czasownika aschemoneo, na przykład karygodne znęcanie się nad niewolnikiem jest czymś nieprzyzwoitym. Niestosowne ubieranie się jest czymś nieprzyzwoitym. Niestosowne zachowania względem norm obowiązujących w społeczeństwie, na przykład niestosowne zachowanie się przy stole, jest nazwane czymś nieprzyzwoitym. Niestosowne, agresywne zachowania w miejscach publicznych jest też czymś nieprzyzwoitym. Podsumowując, słowo aschemoneo najczęściej było używane w kontekstach nieprzyzwoitych zachowań seksualnych, czyli obnażanie się, nieprzyzwoite rozrywki, rozpusta, zachowania typu cudzołóstwo lub wszeteczeństwo. Słowo to też było używane w kontekście nieprzyzwoitych zachowań społecznych, czyli znęcanie się nad niewolnikiem, niestosowne ubieranie się, łamanie zasad etykiety, czyli brak kultury osobistej, wyrażane na przykład poprzez niestosowne zachowanie się przy stole. I teraz, które z tych znaczeń należy przyjąć za znaczenie podstawowe w wersecie miłość nie postępuje nieprzystojnie? Czy chodzi tutaj o nieprzyzwoite zachowania seksualne, czy też nieprzyzwoite zachowania społeczne? Myślę, że należy przyjąć oba te znaczenia. Oba te znaczenia, jednakże z głównym akcentem na nieprzyzwoite zachowania seksualne. Dlaczego? Dlatego, że słowo to, jak i jego pochodne, jeżeli jest używane w Nowym Testamencie, oznacza wstyd, sromotę, nagość, narządy płciowe, nieprzyzwoitość i lubieżne postępowanie. W takim znaczeniu w kontekstach Nowego Testamentu jest to słowo najczęściej używane. A więc miłość nie postępuje nieprzystojnie, to znaczy nieprzyzwoicie, zarówno w sferze zachowań seksualnych, jak i w sferze zachowań społecznych. Ja myślę, że wierzący w Chrystusa nie mają problemów z nieprzyzwoitymi zachowaniami seksualnymi, ale mogą mieć problemy z nieprzyzwoitymi zachowaniami społecznymi. Zgodzicie się ze mną? Ja myślę, że tak może być. Dodam ilustrację, jak to bywa w życiu. Słyszałem kiedyś od brata pewnego, który opowiadał mi, jak zajmował się gościem, który był zaproszony do kościoła na konferencję i ten gość miał być głównym mówcą na tej konferencji. No i brat wziął na siebie, że go odbierze z lotniska, że go wszędzie zawiezie i tak dalej. No i on go wiózł wiele kilometrów samochodem do hotelu w Warszawie. Zawiózł go, dźwigał jego ciężkie walizki, które były bardzo ciężkie, które było bardzo dużo, a ten gość nawet nie podziękował. Nie powiedział nawet dziękuję. Po prostu przyjął tą usługę niejako, tak jakby niewolnik zrobił swoje, niewolnik może odejść. Tak go potraktował. I to był chrześcijanin. Wierzący człowiek. Inna ilustracja. W pewnym kościele organizowano konferencję. Wszyscy goście, zaproszeni goście, wpłacili pewne kwoty na poczet obiadu. Czyli tak była składka na obiad. Okazało się, że zamówiono za mało obiadów. I zabrakło dla jednego gościa. I co się stało? Co zrobił gospodarz? A gospodarz zjadł sobie swój obiad, a dla tego gościa no już nie było. Chociaż gość składkę zapłacił. Już nie było co jeść. No bo się porcje po prostu skończyły niestety. Tak? Miłość nie postępuje. Nie przystoi. W sensie społecznym. Jeżeli mamy żyć w miłości, musimy być wolni od nieprzyzwoitych zachowań społecznych. Jeżeli miłość nie jest wolna od takich zachowań, będziemy postrzegani jako ludzie niegrzeczni, jako ludzie nieuprzejmi. Po prostu, tak będą na nas patrzeć. To ten nieuprzejmy. Jeżeli postępujemy niewłaściwie wobec innych ludzi, nie okazujemy im szacunku. Miłość zaś szacunek okazuje, czyli zachowuje się przystojnie. Na przykład jesteśmy na przyjęciu, kończy się przyjęcie, godzina późna, trzeba szybko iść do domu. A co trzeba zrobić na koniec? Trzeba podejść do gospodarza i serdecznie podziękować za zaproszenie, okazać wdzięczność i szacunek. Rozmawiamy z kimś w cztery oczy, albo jesteśmy na spotkaniu, a ktoś w tym czasie odbiera telefony, wysyła SMS-y i tak dalej, świadczy to o czym? Że nie traktuje tych ludzi, z którymi ma kontakt, poważnie, tylko jest w swoim świecie gdzieś tam. W niektórych rodzinach czy domach jest ten problem, że wszyscy siadają przy jednym stole, każdy wyciąga swojego... No, jak to się mówi, tam telefon komórkowy, tak? I wszyscy gdzieś tam mają kontakt. SMS-ują, rozmawiają, każdy ma kontakt, ale z ludźmi gdzieś tam daleko, ze sobą nie. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Kiedy rozmawiamy z kimś, to nie powinien być monolog, że jedna osoba mówi, a ja słucham. Rozmowa powinna być dialogiem, gdzie obie osoby mówią i obie osoby słuchają. Albo wyobraźmy sobie rozmowę, że na każde pytanie, na każde zdanie druga osoba odpowiada no. No. I tak dalej. Tak, miłość nie postępuje nieprzystojnie. Nie opowiadamy nikomu niestosownych żartów. A na pewno spotkaliście się, nie wiem czy spotkaliście się, bo ja tak, że w kościele ktoś tam sobie żartował i opowiadał żarty na przykład w obecności kobiet, które mają podtekst seksualny. Były to brzydkie żarty. Takich rzeczy się nie robi. Miłość tak nie postępuje. Kiedy otrzymujemy na przykład od kogoś prezent, cokolwiek by to było, obojętnie co to jest, to co robimy? Trzeba tej osobie osobiście, personalnie za to podziękować. Ja spotkałem się z takimi ludźmi, którzy wyrażają takie podejście, że człowiekowi nie wolno dziękować, że trzeba podziękować tylko Bogu. I w ten sposób niszczą relacje z innymi ludźmi. Paweł zawsze był wdzięczny wszystkim, którzy okazali mu pomoc, czymkolwiek. Nawet pisze w swoich listach o tych ludziach i mówi ich nazwiska i imiona, kto mi pomógł, gdzie i w czym. A ludzie mają taki pomysł, ktoś ich nauczył, że trzeba tylko Bogu dziękować, a człowiekowi nie wolno. Głupota. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Kiedy obiecujemy kogoś, że dla niego coś zrobimy, to powinniśmy tej obietnicy dotrzymać. Chociażby tak prosta rzecz, że obiecujemy, że zadzwonimy do kogoś, to powinniśmy zadzwonić. A bywa tak, że ktoś obiecuje, że zadzwoni, a potem nawet nie wyjaśni, dlaczego nie zadzwonił. Nie udzieli żadnego wyjaśnienia, absolutnie. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. Jeżeli postępujemy w miłości, postępujemy stosownie, przystojnie i przyzwoicie. Jeżeli postępujemy w miłości, okazujemy innym ludziom szacunek. Amen? Amen. A co zrobić w sytuacji, kiedy inni ludzie nas nie szanują, tak jakbyśmy tego pragnęli? Co zrobić, jeżeli nasze relacje z innymi ludźmi pozostawiają wiele do życzenia? Czy czekać cierpliwie, aż coś się w końcu wydarzy i coś się zmieni? Posłuchajmy słów Pana Jezusa Chrystusa, który nauczał tak. Łukasza 6,31. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Jak mamy czynić innym ludziom? Tak jak chcemy, żeby oni czynili nam. Jest to tak zwane działanie proaktywne. Jest to tak zwane działanie, które buduje relacje, które wychodzi naprzeciw, które pierwsze wykonuje pewne czynności. Działanie proaktywne. Jeżeli chcesz, żeby ludzie się tobą szczerze zainteresowali, na przykład, to szczerze zainteresuj się nimi najpierw. Zrób pierwszy krok. Jeżeli chcesz, żeby ludzie okazywali tobie szacunek, to bądź pierwszy, który okaże im szacunek. Jeżeli chcesz, żeby ludzie mieli do ciebie serdeczny stosunek, to co, będziesz czekał, aż będą mieli taki stosunek? Nie. Bądź pierwszym, który najpierw okaże im serdeczny stosunek. Jeżeli chcesz, żeby ludzie chcieli z tobą rozmawiać, to ty pierwszy rozmawiaj z ludźmi. Jeżeli chcesz, żeby ludzie traktowali ciebie poważnie, to ty pierwszy potraktuj tych ludzi poważnie. To co? To jest nauka Pana Jezusa. Ja tego nie wymyśliłem. A więc cokolwiek byś chciał, aby ludzie ci czynili, czyń to dla nich najpierw. Ważne jest najpierw. Czyli nie oni najpierw, tylko najpierw ty. Jezus mówi najpierw ty. Taka jest kolejność. Najpierw ty. Jezus mówi, ty zrób pierwszy krok. To ty wyjdź zawsze z inicjatywą. To ty zasiej ziarno dobrego postępowania w życiu innych ludzi. No ale powiesz, a słyszałem opinię, że to nie działa. Nie warto nic dobrego czynić innym ludziom, bo i tak to nie docenią. I nasza inwestycja w relacje z innymi ludźmi i tak nic nie da. Słyszeliście takie opinie? Takie myśli przychodziły? Nie warto coś tam dla ludzi czynić, bo i tak nic z tego nie będzie. Czy Jezus obiecał, że jeżeli my będziemy robić dobre rzeczy dla innych ludzi, to oni nam zawsze odpłacą tym samym? Nie obiecał. Absolutnie nie obiecał. Dlaczego więc mamy tak postępować wobec innych, skoro Jezus nie daje nam gwarancji, że będzie zawsze serce za serce, miłość za miłość? Dlaczego? I odpowiedź jest znowu bardzo prosta. Posłuchajcie Rzymian 5,8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg pragnie, bardzo pragnie, abyśmy Go kochali. Co więc zrobił? Pierwszy nas umiłował. Umiłował ludzi. Chociaż wiedział, że nie wszyscy to docenią. Chociaż wiedział, że nie wszyscy tę miłość przyjmą. Jednak tę miłość dał. jako pierwszy ją okazał. Przecież rolnik wie, że nie każde wysiane ziarno daje plon. Wie o tym doskonale. Że wrzuca ziarno i z tego ziarna nic nie będzie. Wie o tym. Czy zatem rolnik nie sieje, bo wie, że nie wszystko da plon? Sieje. I sieje. I sieje. Co roku sieje. Bo wie, że część tego ziarna wyda plon. A więc, kochani, siejemy ziarno właściwego postępowania. Siejemy ziarno właściwego postępowania. Czynimy dla innych to, co byśmy chcieli, żeby oni czynili nam. Kiedy siejemy? Jak długo siejemy? Jak postępujemy? Paweł nam udziela lekcji w Galacjan 6:9, ostatni werset. A czynić dobrze nie ustawajmy. Tu jest wskazówka. A czynić dobrze nie ustawajmy. Nie ustawajmy w okazywaniu szacunku, serdeczności innym ludziom. A więc niech nasze sianie będzie sianiem zawsze. Nie ustawajmy w sianiu dobrych rzeczy. Bez przerwy to róbmy. Albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Nie od razu będziemy żąć. Nie od razu. Nie od razu. Pomiędzy sianiem a zbieraniem jest czas. Nie od razu. Najpierw musimy siać i to dużo siać. A dopiero jak przyjdzie właściwy czas, czas zbiorów, to będziemy żąć bez znużenia. Dlaczego będziemy żąć bez znużenia? Bo siejemy jak? Nie ustawając. Jak nie będziemy ustawać w sianiu, to będziemy później nie ustawać w zbieraniu. Przyjdzie fala zbiorów. Ale siać trzeba przez cały czas. Dobro, dobre uczynki, dobre postępowanie trzeba siać wobec innych ludzi bez przerwy. Takie powinno być nasze postępowanie w Chrystusie. Tak nam nakazuje Pan. Amen. Halleluja. Dzięki Ci, Panie Jezu. Halleluja.